Dzisiaj gościmy w Słubicach, to bowiem ma swoją siedzibę S-Mail, czyli Stowarzyszenie Chorych na Stwardnienie Rozsiane. Prezesem tego stowarzyszenia jest pani Agnieszka Gawłowska.
Przygotowując się do tego spotkania, właściwie przejrzałam historię i doszłam do wniosku, że zaczęliśmy szybko, bo w 2007 roku, to jakby nie było już kilkanaście lat, status organizacji pożytku publicznego uzyskaliśmy rok później, czyli w 2008 roku. To też ułatwiło nam troszeczkę pracę. No i tak jak wskazuje nazwa, jest to Stowarzyszenie Chorych na Stwardnienie Rozsiane, aczkolwiek w naszym ugrupowaniu są też osoby, które chorują na inne schorzenia i nam to naprawdę nie przeszkadza. Tu się liczy po prostu siła i działanie po prostu w grupie, żeby pokazać, że ludzie chorzy to nie są ludzie gorsi, a chcemy pomagać wszystkim, chcemy pokazać, że to, co robimy, pomaga nie tylko nam, ale pomaga też społeczeństwu, żeby dojrzało tych innych, że tak powiem. Tak jak nas traktują niestety, to wszyscy zauważamy, że ludzie chorzy są odstawiani na margines i inaczej traktowani.
Wróćmy do tego impulsu, do tego pierwszego momentu, który sprawił, że pani, rozumiem, i ktoś jeszcze pewnie, no bo do stowarzyszenia, aby je powołać, trzeba kilkunastu osób, zdecydowaliście się działać wspólnie. Jak to było?
Wszystko się zaczęło właściwie od Stowarzyszenia Zielonogórskiego, bo tam, jako że rodzinę mam w Zielonej Górze, dostałam informację, że działa Stowarzyszenie Chorych na Stwardnienie Rozsiane i tam były początki, tam się dowiedziałam, jak to wygląda, na jakiej zasadzie, ale później doszłam do wniosku, że właściwie nie ma sensu dojeżdżać taki, jakby nie było, kawał drogi do Zielonej Góry, żeby cokolwiek robić dla chorych. I na początku działaliśmy tu jako koło tego Stowarzyszenia Zielonogórskiego, bo okazało się, że tutaj na tych rejonach jest dosyć dużo chorych na stwardnienie. I z czasem, tak jak wspominałam, 2007 rok postanowiliśmy założyć osobne, samodzielne stowarzyszenie działające właśnie tutaj na terenie Słubic i okolic.
Postanowiliśmy, to trochę tajemniczo brzmi, bo to rozumiem jeszcze, oprócz pani ktoś też uznał, że takie stowarzyszenie jest potrzebne.
Tak, no jak to ma początki właśnie, ktoś powiedział, że bo ktoś ma chorego, bo ktoś słyszał, bo ktoś widział. I tak od słowa do słowa zaczęły się łączyć grupy mniejsze, większe. Się okazało, że jeden zna drugiego, ktoś widział, ktoś słyszał. I tak ze znajomą postanowiłyśmy coś zrobić w tym kierunku. I pomalutku, od słowa do słowa, tak jak powiedziałam, okazało się, że tych osób, i to nawet się okazało, że znajomych, niekoniecznie rodziny czy przez rodziny, że jest dużo i tak przekazywane jeden drugiemu, spotkaliśmy się i postanowiliśmy założyć stowarzyszenie, większą grupę, żeby działać, żeby coś robić tutaj na tych rejonach.
Powstało stowarzyszenie, trzeba było napisać statut. Co zapisaliście w statucie? No, niby rzecz oczywista, bo bez jego czytania domyślam się, że to chodzi o pomoc osobom chorującym na tę właśnie chorobę. Ale statut pewnie jest rozwinięty, zawieracie tam rzeczy, różne formy działania, pomysły. Co tam jest?
W naszym statucie przede wszystkim kładziemy, tak jak wspomniane zostało, zwracamy uwagę na pomoc osobom chorym. I ta pomoc to właściwie tak, nie tylko samo spotykanie się i rozmowy o chorobie, o problemach, ale przede wszystkim zakup sprzętu rehabilitacyjnego, czy środków pielęgnacyjnych dla chorych, to na przykład, bo często się zdarza, że wśród chorych są osoby chorujące na cukrzycę, a wiadomo, że te osoby wymagają szczególnej pielęgnacji, różnych artykułów ułatwiających życie chorym. Szczególnie ważne dla chorych na stwardnienie rozsiane jest rehabilitacja, a dla nas też istotne jest turnusy rehabilitacyjne i tutaj jest dosyć duży koszt takiego turnusu, dlatego środki, które zbieramy, które staramy się zdobyć, przekazujemy szczególnie na organizację wyjazdów na takie turnusy, na spotkania na tych turnusów z innymi chorymi, czy z lekarzami, ze specjalistami, rehabilitantami.
No to teraz statut a rzeczywistość, czyli czy te cele statutowe udaje Wam się realizować i w jakiej mierze? Czyli krótko mówiąc, proszę o przykłady Waszej działalności.
Nasze działanie właściwie teraz jest już bardzo ograniczone, bo no niestety życie to życie pokazuje niekoniecznie dobre strony. Straciliśmy dużo członków i jest nas coraz mniej, ale potrzeby są cały czas te duże. Także teraz skupiamy się tylko i wyłącznie na turnusach rehabilitacyjnych. Na to potrzebujemy dosyć dużo środków. A poza tym, tak jak wspomniałam, jeszcze pomoc taka stacjonarna, że tak powiem, czyli zakup sprzętu rehabilitacyjnego, szczególnie jakieś udogodnienia w domu typu barierki czy dostosowanie łazienki, żeby było łatwiej i prościej.
Powiedziała Pani o takich dość prozaicznych sprawach typu barierki w łazience, jakieś drobiazgi, które w domu mogą pomóc. W jaki sposób to organizujecie? Bo przecież nie robicie tego sami.
No niestety to wszystko jest ograniczone tylko do zakupu danego sprzętu, a później już po prostu, jeżeli ktoś gdzieś zna kogoś, kto mógłby to zamontować, no to oczywiście się na tym skupiamy, a tak, żeby zatrudniać czy wciągać w to jakichś specjalistów, szczególnie jakąś firmę czy coś, to nie. To tylko skupiamy się na zakupie tego sprzętu. Chory najlepiej jeszcze, jeżeli sam sobie wybierze tak, jak jemu pasuje dana barierka czy dany uchwyt, żeby to wszystko było szczególnie ukierunkowane dla niego, dla jego wygody. No a później już, jeżeli chodzi o montaż, o organizację tego wszystkiego, no to wszystko jest skupione, no niestety, tylko na chorym. No chyba, że jesteśmy w stanie, znamy kogoś, jakiegoś specjalistę, no to wtedy też staramy się zorganizować taką ekipę, żeby po prostu zamontowali wszystko i żeby wszystko było już dopięte na ostatni guzik.
Turnusy rehabilitacyjne, Pani mówiła o tych turnusach dużo, bo to zdaje się, jak zrozumiałem, jedna z najważniejszych, jeśli nie najważniejsza w tej chwili sprawa. Jak wyglądają takie turnusy? Czy one są gdzieś tu, na miejscu, czy wyjeżdżacie, nie wiem, nad morze albo w góry, czy to jest turnus trochę, nazwijmy to, wypoczynkowy, czy to raczej jest rehabilitacja na przykład fizyczna z udziałem specjalistów od tych spraw?
Ośrodki przeznaczone stricte tylko i wyłącznie dla chorych na stwardnienie rozsiane są niestety takie specjalistyczne, tylko kilka w kraju. No oczywiście pobyt w nich jest bardzo kosztowny i tam nie mamy szans, żeby wysłać większą grupę, bo tam już miejsca są zajęte na kilka lat. A my staramy się szukać takich turnusów w ośrodkach właściwie wypoczynkowych, ale które też mają w swojej karcie rehabilitację. A szczególnie bardzo dla nas SM-owców ważne jest, aby była tam krioterapia, a szczególnie komora, bo to naprawdę dla nas bardzo, bardzo pomocne. Także to właściwie są ośrodki i w górach, i nad morzem, a to już po prostu staramy się tak ukierunkować, gdzie więcej ludzi po prostu w danym momencie jest w stanie jechać, czy nad morze, czy w góry, no bo to też oczywiście jest uwarunkowane od samopoczucia, bo tutaj ciśnienie gra dużą rolę, także nie każdy może korzystać na przykład.
A proszę mi powiedzieć, w jaki sposób kwalifikujecie osoby wyjeżdżające na te turnusy rehabilitacyjne? Czy one znajdują stowarzyszenie, czy to są członkowie tylko stowarzyszenia? Bo przecież, jak Pani powiedziała, potrzeby są ogromne i domyślam się, że ile miejsc by Państwo nie zaoferowali, to tyle by zostało wykorzystanych.
Tak, zgadza się, bo miejsc jest dużo, chętnych też jest dużo, z tym, że nie patrzymy tylko i wyłącznie na chorych, na stwardnienie rozsiane, bo mamy tą świadomość, że chory, jeżeli chodzi też o właśnie chorych na SM, to jest różny stopień inwalidztwa, jeden potrzebuje opieki, opiekuna, także to też bierzemy pod uwagę, że po prostu z taką osobą musi jechać jeszcze ktoś inny, bardziej sprawny. To już jest udogodnienie i dla niego, i dla organizatorów turnusu. Koszt takiego wyjazdu to jest kilkanaście tysięcy, także dlatego bardzo nam zależy na zebranych środkach, żeby zorganizować wyjazdy nie tylko, tak jak wspomniałam, dla chorych, ale szczególnie też dla opiekunów, dla osób, które potrafią zaopiekować się danymi osobami. Jest nas niezbyt duża grupa już, niestety, także po prostu patrzymy, dla ilu osób jesteśmy w stanie zorganizować taki kompleksowy wyjazd. wtedy po prostu jadą. Także tutaj żadnego losowania nie ma, nie kwalifikujemy jakoś ze względu na sprawność czy na sprawy finansowe.
Dysponuje Pani takimi ulotkami stowarzyszenia i tu można wyczytać, że dokonując zakupu przez określony serwis, już bez wymieniania nazwy, wspomaga się również stowarzyszenie. Na czym to polega? O co tu chodzi?
W dzisiejszych czasach, gdzie ludzie żyją tylko właściwie z internetu, z Facebooka i tym podobnym, to w tym serwisie jest taka możliwość, po prostu robiąc zakupy, wybieramy sobie, oczywiście robimy dane zakupy i wybieramy też organizację, którą chcemy wesprzeć i to, co wydamy na zakupy, to jest już oczywiście idzie z naszego portfela, ale jakiś procent, różnie zależy od sklepu, jest przekazywany na daną, na wybraną organizację. Czyli jeżeli wybieramy sobie, powiedzmy, kupujemy kosmetyki, płacimy za te kosmetyki, ale widzimy, że dany sklep przeznacza na przykład 2% z tego zakupu na organizację, na wybraną organizację. To jest też bardzo pomocne, bo ludzie robią dużo zakupów i właściwie robiąc sobie zakupy, jednocześnie pomaga też innym.
I w ten oto sposób doszliśmy już do pieniędzy, czyli krótko mówiąc do tego, w jaki sposób stowarzyszenie się utrzymuje, z czego się utrzymuje, kto temu stowarzyszeniu pomaga.
Jesteśmy organizacją pożytku publicznego, to właściwie skupiamy się, no niestety tylko teraz liczymy na środki, które zostaną wpłacone na 1%. Teraz jest o tyle wygodniej, że właściwie wszystko to odbywa się drogą internetową, czyli wypełnianie PIT-u, już nie trzeba biegać po urzędach, pisać papierów, także to wszystko się odbywa drogą internetową. To jest też o tyle wygodne, że jak ktoś już wcześniej przekazał ten 1%, wskazując na przykład na naszą organizację, to już automatycznie jest z roku na rok powielane. Tylko tak jak zauważyłam, to też może być bardzo zgubne, bo komuś się może po prostu znudzić, że cały czas przekazuje jednej organizacji i z czasem wybierze sobie na przykład jakieś schronisko, czy dom dziecka, czy jakąś inną organizację i później się okazuje, że mniejsze organizacje, tak jak na przykład nasza, już mają coraz mniej środków, no i wtedy musimy w jakiś inny sposób szukać źródeł finansowania, że tak powiem. No to jest naprawdę ciężko, no bo tak już tak bezpośrednie proszenie to też nie przynosi efektu. Na przykład staramy się, jak są warsztaty świąteczne, robić jakieś rękodzieła, chorzy wykonują na przykład z okazji Wielkanocy czy z okazji Bożego Narodzenia. To też jest jakieś tam, jakieś źródło, zawsze to parę groszy wpadnie. No a tak to niestety tylko i wyłącznie ten 1% i miejmy nadzieję, że uda się zebrać, żeby można było znów gdzieś pojechać i zbierać siły.
Jeszcze chciałem zapytać o tak zwanych ludzi dobrej woli. Czy trafiają się tacy, którzy sporadycznie albo cyklicznie wspomagają Wasze stowarzyszenie, ludzi, o których można albo trzeba by było w takiej sytuacji nawet powiedzieć?
Teraz troszeczkę zamilkłam, że tak powiem, bo naprawdę z biegiem czasu widzę, że takich ludzi jest coraz mniej niestety. Rzadko można spotkać takiego kogoś, kto po prostu wyciągnie rękę i pomoże. Ale tak, zdarzają się. Nie zawsze mówią otwarcie, kim są, po prostu są anonimowi i to pomaga, ale to jest naprawdę sporadycznie. Także musimy po prostu prosić i liczyć na to, że się uda.
Rozmawiamy w Słubicach, tutaj jest siedziba stowarzyszenia, ale jak się dowiedziałem, to nie tylko Słubice, to również Kostrzyn nad Odrą.
W Kostrzynie nad Odrą też jest dużo chorych na stwardnienie rozsiane, zresztą tak jak wszędzie, chorzy są, tylko nie każdy o nich wie. Nie wiem, czy to jest powód tego, że ludzie się boją mówić o swojej chorobie. Także tam w Kostrzynie też utworzyła się grupa chorych na stwardnienie rozsiane. Później się okazało, że i przy Kostrzynie jeszcze dalej Dębno, też grupa następna. Także takie małe grupki i po prostu spotykaliśmy się albo w Kostrzynie, ściągając te grupy, albo tutaj w Słubicach. No i tak coraz więcej powstawała, coraz większa grupa w ten sposób. I to po prostu uświadomiło nam, że tutaj na tych rejonach, szczególnie zachodnich, jest bardzo dużo chorych na stwardnienie rozsiane. Nie wiem, czy to ze względu na klimat specyficzny. To jeszcze bardziej nas utwierdziło w tym, że trzeba działać, trzeba coś robić, żeby pomagać, żeby pokazać, że tacy ludzie są, którzy wymagają pomocy.
Funkcjonujecie w mieście, jakie macie relacje z Urzędem Miejskim?
Urząd Miejski organizuje oczywiście cyklicznie też różne, ogłasza różnego rodzaju programy. pomocowe i tam każdy może znaleźć coś dla siebie. Wtedy oczywiście to wszystko jest też specyficzne, no bo nie ze wszystkiego my możemy skorzystać, bo są jakieś wymagania, obostrzenia, no ale współpracujemy i to nas cieszy, że jest pomoc, możemy liczyć na wsparcie, czy Urzędu Miejskiego, czy starostwa. Jeżeli tutaj się nie uda na miejscu, to kilka lat temu udało nam się też nawiązać kontakt z Polskim Towarzystwem Stwardnienia Rozsianego w samej Warszawie i tam uczestniczyliśmy w akcji Obchodzimy Polskę, to znaczy dwóch piechurów obchodziło Polskę wzdłuż granic i pokazywało, że warto wspierać chorych na stwardnienie rozsiane. Zahaczyli też oczywiście tutaj, zaprosiliśmy ich, żeby opowiedzieli, jak to wygląda. A jeżeli chodzi o Polskie Towarzystwo Stwardnienia Rozsianego, to dzięki nim też dotarła do nas dr Joanna Wojciechowska. Ona w tej chwili mieszka w Stanach Zjednoczonych i też przyjechała tutaj do nas, opowiadała, jak powinni chorzy podchodzić do własnej choroby, czy że to przede wszystkim nie należy się bać, nie należy się poddawać, trzeba dbać o siebie, nie tylko wszystko wiązać tylko z rehabilitacją, ćwiczeniami, ale też dieta, komfort psychiczny. No i po prostu, jeżeli tego wszystkiego się będziemy trzymać, to damy radę i pokonamy wszystko.